Zakończyła się runda jesienna w Ekstraklasie. Mamy jedną z zaległości już nadrobioną, więc czas teraz spotkać się jeszcze raz, żeby porozmawiać ogólnie o tym, co się wydarzyło od lipca w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej. Ja się nazywam Michał Trela, razem ze mną jest Grzegorz Wojtowicz.
Witam wszystkich.
No i będziemy chcieli rozmawiać tak, żeby powstało z tego podsumowanie rundy. Natomiast trochę o formule, którą obraliśmy. Przed sezonem, tydzień przed sezonem, nagraliśmy taką naszą przewidywaną tabelę ekstraklasy, w której dyskutowaliśmy w tamtym odcinku, co nam się wydaje, kto zajmie które miejsce. Oczywiście to była przewidywana tabela końcowa ekstraklasy, więc wszystko jeszcze w tej kwestii może się zdarzyć. Ale teraz mniej więcej na półmetku rozgrywek odsłuchałem sobie ten odcinek dzisiaj jeszcze raz, żeby posłuchać, jak argumentowaliśmy, kogo widzieliśmy na którym miejscu. No i żeby zobaczyć właśnie na półmetku, jak idzie, to znaczy, gdzie się mogliśmy pomylić najbardziej, gdzie idzie mniej więcej zgodnie z planem, gdzie jeszcze widzimy szansę, że te typy na koniec sezonu się sprawdzą, gdzie już widzimy, że raczej się rozminą. Myślę, że taka formuła daje trochę inną perspektywę niż jakbyśmy dzisiaj rozmawiali o tym, co jest największym zaskoczeniem albo czego się spodziewaliśmy, bo po fakcie często nam się coś może wydawać, że wiedzieliśmy od początku, a nie zawsze to wiemy. Porozmawiamy też o takiej specyficznej jedenastce rundy, którą wybraliśmy każdy z nas. No ale zaczniemy właśnie od tych największych zaskoczeń i powiem tylko, że słuchałem tamtego naszego nagrania w taki sposób, żeby jednak nie rozliczać nas co do jednego miejsca w tabeli, bo są zaległości, bo nie wszyscy grali ze sobą mecze i rewanże, bo jest dopiero wczesna faza sezonu. Uznałem, że tak sprawiedliwie i w miarę miarodajnie na tym etapie sezonu, przy tych niewielkich różnicach punktowych, będzie rozmowa o rejonach tabeli. Podzielona została przeze mnie liga na trzy grupy sześciozespołowe. Grupa Puchary i okolice, grupa środek tabeli i grupa walka o utrzymanie i okolice. Każda z tych grup ma po sześć. Czasem te różnice są niewielkie, no ale tak samo też podzieliłem nasze typy. I okazało się, bo dobra, najpierw spytam jeszcze tak kontrolnie, co byś dzisiaj powiedział, co jest dla ciebie największym pozytywnym zaskoczeniem tej rundy? Która z drużyn?
Jednak Jagiellonia,
A widzisz.
bo generalnie spodziewałem się, znaczy nie wiedziałem, czego spodziewać się po Jagiellonii. Dla mnie Jagiellonia to był latem jeden wielki znak zapytania. Tam wiosną, Jagiellonia wiosną się utrzymała po zmianie trenera, po przyjściu Adriana Siemieńca, jednak tam nie widziałem jakiegoś wielkiego przełomu w grze. Został zrealizowany cel, utrzymanie, ale nie widziałem tam jakiegoś wielkiego przełomu w grze. Poza tym drużyna ta straciła swojego najlepszego strzelca Marka Guala. Te transfery, które były na pierwszy rzut oka, nie budziły wielkiego entuzjazmu. Nikt się nie spodziewał, czy one wypalą, czy nie wypalą. Takie to były też znaki zapytania. Ta drużyna po prostu była dla mnie znakiem, wielkim znakiem zapytania i to, że ona zajmuje drugie miejsce, ale nawet nie to, to, że potrafiła tak efektownie grać, to było dla mnie największym zaskoczeniem.
No i bingo, dlatego że ja intuicyjnie powiedziałbym, że Śląsk Wrocław jest dla mnie największym zaskoczeniem. Natomiast jak spojrzę właśnie w te nasze tabele sprzed sezonu, u mnie Jagiellonia była na 15. miejscu, u ciebie na 14. Typowaliśmy, że to będzie zespół, który będzie na granicy strefy spadkowej. Jak spojrzymy na wszystkie nasze typy, to jest jedyna drużyna, w której pomyliliśmy się aż o dwie kategorie, czyli że kompletnie przestrzeliliśmy w ogóle krańce tabeli, w których ona się będzie znajdować. Typowaliśmy ją do walki o utrzymanie, jest w gronie puchary, walka o mistrzostwo i okolice. Więc tak, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że w tej dyskusji, która się toczyła właściwie od pierwszych kolejek sezonu, kto bardziej zaskakuje, kto jest bardziej rewelacyjną rewelacją, Śląsk Wrocław czy Jagiellonia, no my, żeby być wiarygodni, musimy powiedzieć Jagiellonia, bo po prostu widać, że tutaj najbardziej nas to zaskoczyło. Ja tam się opierałem w tamtej rozmowie o tym, na tym, że zakładałem, że transfery zwykle są nietrafione, że to nie jest tak, że wszystko wypala, co nawet na papierze wygląda dobrze i że w Jagiellonii nie widzę wielu zawodników, którym bym ufał. I tutaj podwójnie trzeba powiedzieć, że trzeba chwalić Jagiellonię za to, co zrobił trener i za to, co zrobił dyrektor sportowy, bo transfery wypaliły im znakomicie. Te wszystkie nazwiska, nie wiem, Afimiko Pululu, Adrian Diegues, nawet Jose Naranjo, mówię nawet, bo cały czas mam wrażenie, że miał trochę lepsze liczby niż samo to, co pokazywał. Jarosław Kubicki do pewnego momentu, później Christopher Hansen, o którym jeszcze nie wiedzieliśmy w momencie, gdy nagrywaliśmy, bo to transfer z końca okienka. To były ruchy, które wypaliły właściwie w 100%, mniej lub bardziej, ale każdy z nich się przydał. A oprócz tego kilku zawodników, co do których mogliśmy mieć poczucie, że no to już nie są tacy piłkarze, którzy gwarantują jakiś wysoki, ekstraklasowy poziom. Wystrzeliło dużo wyżej i tu jest praca Adriana Siemieńca, że Bartłomiej Wdowik rozegrał fantastyczną rundę, że Mateusz Skrzypczak się okazał, zwłaszcza w drugiej części jesieni, całkiem solidnym obrońcą, że Nene, Taras Romańczuk znowu zaczęli grać naprawdę na dobrym poziomie, że Dominik Marczuk, jeszcze jego trzeba doliczyć do udanych transferów, wypalił aż tak bardzo. Michal Saczek na nowej pozycji, więc tutaj dwutorowo trener i dyrektor sportowy sprawili, że zespół, który no były podstawy, żeby widzieć w nim takiego zagrożonego, przynajmniej trudnym sezonem, okazał się jednym z najlepszych i najefektowniejszych w tej lidze. I nawet właśnie szliśmy trochę tym tropem, że zawsze jest jakiś nieoczywisty klub, który się zaplącze w walkę o utrzymanie i podejrzewaliśmy, że Jagiellonia może kimś takim się stać. No a Jagiellonia jest zupełnie gdzie indziej, więc chylimy czoła. Natomiast druga drużyna, tutaj no nie ma większego zaskoczenia, druga drużyna, przy której najbardziej się pomyliliśmy, to Śląsk Wrocław. Tutaj tylko o jedną kategorię, można tak powiedzieć, natomiast no nie ma co ukrywać, nie przewidywaliśmy absolutnie, że w grudniu będziemy rozmawiać o Śląsku jako o mistrzu jesieni i zabawnie nawet brzmią tam te nasze uzasadnienia, bo obaj daliśmy Śląsk na 12. miejscu, no i tłumaczyliśmy się z takim wielkim, no nie wiem, nawet strachem, zakłopotaniem, że w sumie nie widzimy wielu podstaw, żeby sądzić, że Śląsk będzie aż tak daleko od walki o utrzymanie, tylko widzimy, że trener Jacek Magiera, wierzymy, że jest dobrym trenerem i dzięki temu może zbudować lepszy zespół niż to miało miejsce w przeszłości, no ale że aż będzie to o tyle lepszy zespół, to, no to trudno było jakkolwiek podejrzewać tutaj w naszym przypadku pomyłka o 11 pozycji.
Tak, no tutaj też no mocno przestrzeliliśmy, ale jedyne jakie usprawiedliwienie dla nas może być i w przypadku Jagiellonii, i w przypadku Śląska, że takiego progresu, takiej eksplozji formy i postawy tej drużyny, no chyba nikt nie przewidział w Polsce. Nie wiem, czy jest jakaś osoba, która w lipcu powiedziała, że na koniec roku Śląsk będzie na pierwszym miejscu w tabeli, Jagiellonia na drugim. To myślę, że chyba przerosło wszystkich ludzi, którzy zajmują się na co dzień ligą i którzy bawią się w jakieś takie prognozowanie, typowanie, ocenianie układu sił. No tutaj myśmy cały czas tłumaczyli, że właśnie progres Śląska może się opierać na Jacku Magierze i myślę, że tu w tym względzie jednak bardzo się nie pomyliliśmy, bo nawet w przeciwieństwie do Jagiellonii, oczywiście Śląsk dokonał kilku transferów, ale myślę, że tam siłą tej drużyny było nawet nie tyle to, że oni dołożyli kilku nowych piłkarzy. Oczywiście oni też byli potrzebni, ale z tych, którzy byli w klubie, których miał trener Jacek Magiera, potrafił wyciągnąć po prostu maksa. Sprawił, że Erik Exposito został chyba najlepszym piłkarzem rundy. Najlepszym strzelcem, 14 bramek, to jest imponujący wynik jak na naszą ekstraklasę, jeśli chodzi o snajperów.
Tak, Mark Gual miał 16 na koniec poprzedniego
Tak, a
sezonu.
ten ma już 14, więc to pokazuje po prostu skalę tych liczb. Poza tym Jacek Magiera dobrał chyba najbardziej pragmatyczny sposób gry dla tej drużyny, bo o ile w przypadku Jagiellonii możemy zachwycać się stylem, bo Jagiellonia naprawdę gra w imponujący sposób. Oczywiście nie zawsze, ale gdy już po prostu gra, to gdy złapie ten swój wiatr w żagle, to naprawdę jest co oglądać. Oglądając mecze Śląska bardzo często byliśmy nawet trochę, nie mówię, że zniesmaczeni, ale na pewno gra śląska nie wzbudzała zachwytów u postronnego kibica, który sobie usiadł i chciał po prostu obejrzeć fajny mecz. Natomiast ta taktyka, ten sposób gry okazał się zabójczo skuteczny.
Tak, i właśnie ja też mam takie wrażenie, że tutaj trudno chwalić jakoś bardzo Dawida Baldę, nowego dyrektora sportowego Śląska. To znaczy, oczywiście, no, on też zbiera pochlebne opinie, ale mam poczucie, że tutaj procent zasług jeszcze bardziej niż w Jagiellonii rozkłada się jednak na trenera, bo gdybym miał powiedzieć o tych nowych zawodnikach Śląska, kto tak naprawdę podniósł poziom tego zespołu, no to Aleks Petkow. To był taki nieoczywisty ruch, bo młody Bułgar, który grał tylko w lidze bułgarskiej, to nie brzmiało jak pozyskanie jednego z najlepszych stoperów w lidze, a takim jesienią był Petkow i to na pewno miało bardzo duży wpływ. Ale jak tak prześledzić potem formacjami, Leszczyński był u Iwana Dziurdziewicza, to on go zresztą ściągał. Obrona, Kączkowski albo Janasik byli już wcześniej, zawodzili raczej. Bejger zawodził. Tak naprawdę to można było się nawet zastanawiać, czy brak poprawy, który w zeszłym sezonie był liderem obrony, nie będzie problemem. Dzisiaj w ogóle o tym nazwisku się nie mówi. Cały czas był problem z lewym obrońcą. No tutaj albo Janasik, albo Jehor Macenko, którzy też już byli w klubie. Macenko wyciągnięci z rezerw. W środku pomocy Schwarz, Olsen. No i Pokorny to jest drugi z tych ruchów, który trzeba powiedzieć, że on wpłynął mocno na to, że ten zespół wyglądał lepiej. Też nawet po tym słabym początku sezonu dołożenie Pokornego miało znaczenie, więc tutaj też trzeba dyrektorowi oddać zasługi. Ale dalej, Nauel był w zespole, tylko wyglądał wcześniej gorzej. Samiec Talar był w klubie, był wiecznym, niespełnionym talentem. Wydawało się, że już będzie wiecznie niespełniony, odpalił. No i Exposito. Oczywiście, że były mecze w rundzie, kiedy Mateusz Żukowski, nowy, czy Burak Inge, też nowy, coś pozytywnego zrobili, ale tak naprawdę no to oni dołożyli bardzo małe cegiełki, a jest z jedenastki żelaznej Śląska, 9 zawodników było już wcześniej w drużynie, która naprawdę cudem utrzymała się w lidze i dołożeni do tego Pokorny i Petkow na pewno podnieśli poziom, ale tutaj dla mnie to jest po prostu dzieło Jacka Magiery i on oczywiście prowadził już kilka klubów, prowadził klub w Lidze Mistrzów, był mistrzem Polski i miał wiele różnych zasług, natomiast ja mam poczucie, że ta jesień to był jego taki największa wizytówka w dotychczasowej karierze. Takie coś, co można wpisywać do CV i pokazywać, co ja zrobiłem z drużyną, którą objąłem w położeniu takim, że już była właściwie pogodzona ze spadkiem do pierwszej ligi. To jak z trenerów,
Tak, no,
których znaliśmy, to
zatem
on zyskał bardzo.
tak, no, na Jacku Magierze też trochę tak ciążyła taka opinia, że on tą Legią miał jakieś sukcesy, no bo Mistrzostwo Polski, grał w nią w Lidze Mistrzów, chociaż do niej nie awansował, bo przejął zespół już w trakcie chyba fazy grupowej, ale cały czas było na zasadzie takiej, że tą Legię to tak naprawdę ciągnął Wadis, a po jego odejściu ta drużyna przestała grać, że to był trener, który po prostu, gdy miał wybitnego zawodnika, to ta Legia po prostu jego grała skutecznie, bardzo dobrze, a potem nie potrafił znaleźć recepty na to, jak tą drużynę, jak ten poziom utrzymać. I myślę, że rzeczywiście tutaj potem nawet ten kolejny jego okres pracy w Śląsku to nie był jakiś taki. To nie był jakiś taki okres, w którym by ludzie go zapamiętali, że tam było coś super. Owszem, były fajne mecze, ale też
No,
no
awansował do
generalnie
pucharów, to jest jakiś.
Tak, tylko to był taki awans, tylko to był też taki troszkę awans. Powiedzmy sobie, pamiętam ten sezon, on objął Śląsk chyba na wiosnę i tak szczerze mówiąc, tam wtedy za bardzo nikt do tych pucharów nie aspirował na to czwarte, na to czwarte pucharowe miejsce. Oczywiście on z tego skorzystał i trzeba mu to policzyć za zasługę, ale tak pamiętam, że ta końcówka tego sezonu to był taki wyścig żółwiów do tych pucharów i tak ten Śląsk się tam doczłapał, też nie prezentując jakiejś naprawdę ciekawej gry i nikogo ta gra nie porywała. No ale oczywiście nie chcę mu tego umniejszać, bo jakby nie było, Śląsk zbyt często znowu aż w tych pucharach nie grał, więc to było jakieś osiągnięcie. Natomiast to pół roku no, rzeczywiście pokazało, że to jest taki już trener, który jest świadomy tego, co chce osiągnąć, jak ta drużyna ma grać, że nie jest to trener taki, który jest zafiksowany na jakimś jednym stylu gry i go próbuje wdrożyć w każdej drużynie bez względu na to, jakich ma piłkarzy, tylko generalnie stara się dobrać styl gry do możliwości i to jest dla mnie też zasługą, znaczy jakimś takim czynnikiem, który sprawia, że jakiegoś trenera cenię bardziej, a jakiegoś mniej. Owszem, są trenerzy, którzy mają swój styl i zawsze starają się go wdrożyć, ale według mnie lepszymi trenerami są tacy, którzy potrafią najpierw spojrzeć na możliwości piłkarzy, których mają, a dopiero potem dostosowywać do tego styl. A nie tak na zasadzie, że ja będę po prostu, mam jakąś wizję i na siłę się będę jej trzymał bez względu na wszystko, choć to jest droga donikąd, mając takich, a nie innych piłkarzy.
Tak, ja też właśnie chciałem zwrócić uwagę na ten aspekt, że trener Magiera właśnie pokazał inną twarz niż dotychczas, niż wcześniej. To był trener zdecydowanie ofensywny i taki efektowny. Teraz się to zmieniło i dla mnie to jest właśnie na plus, jeśli chodzi o jego warsztat. No i przy tym, jak już ustaliliśmy, przyznaliśmy dwie nasze największe wtopy w tych przewidywaniach, no to trzeba powiedzieć, że z pozostałej obecnej czołowej szóstki, no cztery pozostałe zespoły też widzieliśmy w czołowej szóstce, no ale nie jest to znowu wielka zasługa nasza, bo te pozostałe zespoły to Lech, Raków, Legia i Pogoń Szczecin. Więc miejmy to za sobą, to znaczy porozmawiajmy o tym, czy dzisiaj jesteś zdania, że Śląsk i Jagiellonia walczą o Mistrzostwo Polski i są realnymi kandydatami, żeby to mistrzostwo zdobyć? I, no i czy można powiedzieć, że wielka czwórka, o której się mówiło przed zeszłym sezonem, no już teraz została rozbita, że trzeba mówić o Śląsku i Jagiellonii jako zespołach, które komuś z tej zeszłorocznej wielkiej czwórki po prostu zabiorą miejsca pucharowe jednej albo dwóm drużynom z tej wielkiej czwórki?
Ja myślę, że tak, że ta czwórka zostanie rozbita, że to, co ja nawet dość chyba stanowczo podnosiłem, już tak dokładnie nie pamiętam, ale
Tak, podnosiłeś,
miałem
mam na świeżo.
takie przekonanie, że ta czwórka się zabetonowała przynajmniej na ten sezon. To była zła prognoza i na pewno jestem o tym absolutnie przekonany, że na pewno jedna z tych drużyn, czyli Jagiellonia albo Śląsk, będzie w pierwszej czwórce, to mówię na dzisiaj. Po prostu według mnie te drużyny mają już za dużo punktów zdobytych i nawet przy jakimś tam obniżeniu poziomu sportowego, trochę gorszych wyników, bo podejrzewam, że to będzie całkiem możliwe, że im się już taka udana runda nie powtórzy, to jednak utrzyma, któryś z nich na pewno utrzyma swoją, no, znaczy pozycję w czołowej czwórce. Tak przypuszczam. Oczywiście widzę pewne zagrożenia, na przykład w przypadku Śląska. Śląsk z całą czołówką chyba, z całą tą szóstką, znaczy, czyli te pięć zespołów, z którymi ma grać, rozegra mecze wyjazdowe, tak? Nie mylę się?
No z Jagiellonią na pewno, z Lechem
Z
na
Lechem,
pewno,
no z Legią na pewno, z
z
Rakowem
Rakowem
na
na
pewno
pewno i z Pogonią też,
Pogonią
tak, nie
też.
mylisz się.
Czyli Śląska czeka po prostu, no naprawdę, pięć prawdziwych takich egzaminów. Oczywiście meczów mistrzostwa nie zdobywa się w pojedynczym meczu. Nie wiem, wygranie meczu z Legią czy z Rakowem nie gwarantuje mistrzostwa. To są takie same trzy punkty jak, nie wiem, trzy punkty z ŁKS-em czy z Ruchem Chorzów, ale jednak mimo wszystko takich pięć trudnych wyjazdów sprawi, że ta drużyna naprawdę będzie musiała wykazać się i może po prostu no, stracić kilka punktów i to nie będzie jakiś taki wielki zarzut, no bo przegrać
Przepraszam,
na
muszę
wyjeździe
tylko skorygować, bo przypomniałem sobie, że
Pogoń.
wygrali w
Tak,
Szczecinie z
Pogoń.
Pogonią, więc z
Pogoń
Pogonią u
wygrali
siebie zagrają.
Tak, cztery ciężkie wyjazdy mają, więc Więc to jest jakiś taki, nie mówię, że sygnał ostrzegawczy, ale no, jakaś tam lampka się przy Śląsku pali pod tym względem. No ale zobaczymy. No, oczywiście my jeszcze przypuszczamy, te nasze przypuszczenia, prognozy na wiosnę są obarczone tym, że jeszcze nie zaczęło się de facto okno transferowe i naprawdę te drużyny w lutym troszkę inaczej mogą wyglądać. Śląsk już sprowadził kolejnego zawodnika, kolejnego Bułgara. Nie mam nic przeciwko niemu, ale takie mam troszkę też wrażenie, że u nas kluby lubią podążać tropem takim, że aha, sprawdził się Petkow, no to bierzemy kolejnego Bułgara. Oczywiście to może być super transfer, nie mówię, że nie, ale często tak po prostu bywa, że aha, jak mi się ten rynek sprawdził, no to go eksploruję, aż mi się przestanie całkiem sprawdzać i wtedy przerzucę się na inny. No ale to jest
Tak,
tylko taka drobna uwaga.
niestety tak to działa, nie tylko w Polsce, bo przecież nasi
Tak.
piłkarze też czasem, nie wiem, na fali Lewandowskiego, polscy napastnicy, Stępiński, Sobiech, Milik wyjeżdżali do Niemiec, potem na fali, nie wiem, Zielińskiego do Włoch, czy na fali Szczęsnego, wielu bramkarzy we Włoszech, więc no tak, rzeczywiście jest taka moda i też się z tym zgadzam. No, ja tutaj będę wrzucał, żeby się podeprzeć statystyką punktów oczekiwanych, co może czasem tonować nastroje albo sugerować, która drużyna się może jakoś odbijać. Śląsk Wrocław, jeśli chodzi o te punkty oczekiwane, wynika z nich, że zajmuje 7. miejsce za ten sezon Ekstraklasy, czyli jest zespołem, który no, gdzieś jednak trochę szczęśliwie nazbierał aż tak dużo punktów. To potwierdza takie wrażenie, że nie zawsze oni grali lepiej od rywali, tylko kończyli lepiej. To też sprawia, że ja jestem tym bardziej ostrożny wobec tego zespołu. To znaczy, no, na dzisiaj powiedziałbym, że Śląsk nie zdobędzie mistrzostwa, że żaden z tych zespołów nie zdobędzie mistrzostwa i nie jestem przekonany, czy Śląsk zagra w europejskich pucharach. To znaczy, myślę, że bardziej Jagiellonia może rozbić tę czwórkę niż Śląsk. No, ale zobaczymy. Chciałbym spytać o te pozostałe drużyny z tej szóstki, bo spodziewamy się, że Lech, Raków, Pogoń, nie grające w pucharach, będą wiosną jakoś gonić po zmianie trenera, że Raków będzie miał trochę jednak więcej czasu, żeby potrenować, żeby podleczyć zawodników, którzy byli kontuzjowani. No, Legia pozostała w tych pucharach, co może być jakimś utrudnieniem. Nie skorzystała też z szansy doskoczenia po tym zaległym meczu do czołówki, bo przegrała z Krakowią zaległe spotkanie, ale kto z tych drużyn byłby dla ciebie najpoważniejszym kandydatem do mistrzostwa znowu na dzisiaj? Kto po tej jesieni z perspektywą na wiosnę najbardziej cię jakoś przekonuje, komu dajesz największe szanse?
Szczerze mówiąc, nie wiem, nie potrafię wskazać jednej drużyny, bo po prostu przy każdej mam taki ogromny znak zapytania, że nie potrafię wybrać jednej. To znaczy tak, Legia. Legię typowałem na mistrza Polski, ale tak typowałem ją na tego mistrza Polski, o tyle się troszkę będę chciał usprawiedliwić, że tak podświadomie zakładałem, że Legia jednak do tej fazy pucharowej, do fazy grupowej w pucharze konferencji się nie przebije, że po prostu, nie wiem, tam od sierpnia będzie miała już kompletnie wolną głowę, jeśli chodzi o zmagania europejskie, skoncentruje się na samej lidze i że tu będzie w zasadzie nie do ruszenia. Z kolei zakładałem, że Lech awansuje, że Lech jednak ma taką ścieżkę, że trudno, żeby z niej nie skorzystał i będzie zaangażowany w kampanię europejską. Tymczasem Lech się wyłożył i Lech tej szansy z kolei, która miała być w lidze, związana z tym, że nie gra w Europie, kompletnie nie wykorzystał, czego dowodem jest miejsce, liczba zdobytych punktów i dymisja trenera Johna van den Broma, czyli o Lechu można powiedzieć, że miał w zasadzie nieudaną rundę. Legia broni się wynikiem w Europie, jednak no, w zeszłym roku, gdy miała chyba po pierwszej rundzie 10 punktów straty do Rakowa, to w zasadzie nikt już specjalnie nie wierzył w to, że ona może zrobić mistrzostwo. I No i tak się stało. Teraz ma 9 punktów straty do Śląska. Jakieś tam nadzieje na to, że tego Śląska może wyprzedzić, są, ale to jest jednak mimo wszystko 9 punktów. To jest bardzo dużo i cały czas nie zapominajmy, że Legia będzie jeszcze dalej grała w Europie na wiosnę. Wylosowała w Pucharze Konferencji rywala takiego, który według mnie jest absolutnie do przejścia, według mnie jest faworytem tej rywalizacji, czyli to nie będzie tak, że to będzie tylko dwumecz, ale podejrzewam, że co najmniej 4 mecze, a może nawet i lepiej. Tego na dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć, więc Legia też będzie tutaj obciążona i nie będzie tak łatwo jej pogodzić tą walkę w Europie z walką w Ekstraklasie. To widać już teraz, bo był taki moment, że wydawało się, a żaden problem, Legia wygrywa u siebie, wygrywa 10 w Szczecinie, gra w Europie bardzo fajnie, wygrywa za Aston Villą i nagle przyszedł stryk i Legia złapała jeden kryzys formy, a teraz na koniec, chociaż oni się świetnie wynikami w Europie, to widzimy jej ostatnie mecze z ŁKS-em remis, z Krakowią w ostatnim meczu porażka, no, z drużynami, obydwie te drużyny były w strefie spadkowej, gdy grała z nimi Legia. ŁKS nadal jest na ostatnim miejscu w tabeli i widać po prostu, jak ta drużyna zupełnie inaczej podchodzi pod względem mentalnym do meczów w lidze w porównaniu do tego, co prezentuje w meczach europejskich, więc co do Legii mam dalej ogromny znak zapytania, natomiast Raków, teoretycznie Raków powinienem wskazać na Raków, bo jest najmniej takich jak gdyby przesłanek, że może coś nie pójść. Przede wszystkim Raków ma ściągnąć już wreszcie jakiegoś napastnika. Fabian Piasecki już dostał sygnał, że by sobie szukał klubów, bo na wiosnę nie będą na niego stawiać. A więc może ta pozycja zostanie w jakiś sposób w Rakowie wypełniona klasowym zawodnikiem. Raków ma mocną kadrę, bardzo mocną kadrę. Oczywiście na ich wynikach odbiły się kontuzje, które były bardzo liczne. Dlatego też myślę, że jeśli rzeczywiście tam zawodnicy wrócą do zdrowia, że trener Szulczek wreszcie będzie miał...
Szwarga.
Szwarga jest, przepraszam, Szwarga będzie miał możliwość po prostu przygotowania drużyn do konkretnego meczu przez cały tydzień, a nie przez 1 czy 2 dni, no bo jeśli się grało w środku w Europie, no to jakiś mikrocykl można zrealizować, jakieś tam niuanse taktyczne przećwiczyć. Tego się praktycznie nie dało. Wszystko było brane z marszu, więc tutaj mam wrażenie, że jest największe pole do jakiegoś postępu. Natomiast Lech Poznań też byłby na takim samym poziomie oczekiwań według mnie, no tylko tyle, że Lech Poznań zwolnił trenera, zatrudnił trenera Mariusza Rumaka, już trochę o tym mówiliśmy, no ale nie, samo nazwisko Mariusza Rumaka nie wzbudza jakiegoś takiego zaufania. No co by nie mówić, no trener, który ostatnio był w ogóle poza karuzelą, nie prowadził od kilku lat zespołu ligowego. Wcześniej miał niezłe 2 sezony w Lechu, później w innych klubach sprawdził się średnio albo słabo. Oczywiście to, co mówiliśmy, on ma wiedzę, może rzeczywiście to zaskoczyć mu w Lechu, ale równie dobrze może się to nie udać. To jest eksperyment, nie wiemy tego. I to eksperyment taki dość ryzykowny, bo Lecha chyba stać na to, żeby znaleźć jakiegoś lepszego trenera, a nie wiem, czy czekają na jakieś mocniejsze nazwisko w lecie. Pewnie tak, bo podpisano z Rumakiem kontrakt tylko do końca sezonu, więc jest chyba jakaś opcja, że latem w Poznaniu przyjdzie jakiś uznany trener. Natomiast z drugiej strony jest to też wysłany sygnał taki, aha, ten sezon jest na przeczekanie i to różnie może być też przez zespół odebrane, więc mówię, nie potrafię wskazać jednego zespołu z tego grona, który byłby dla mnie teraz faworytem. Uciekam przed taką jasną deklaracją, ale po prostu no, nie chcę na siłę kogoś wskazywać.
To znaczy, fajne jest to, jak dzisiaj patrzę, jak słucham ciebie i sam o tym myślę, Ktokolwiek zostanie mistrzem z tej szóstki, bo myślę, że to akurat żadne ryzyko powiedzieć, że mistrzem będzie ktoś z tej szóstki, to będzie jakaś niesamowita historia. No bo mistrzostwo Śląska po tym poprzednim sezonie, no to wiadomo, że byłoby coś niesamowitego. Jagiellonia mistrzem, no to pierwszy raz w historii, też niesamowita sprawa, biorąc pod uwagę, skąd startowali na początku sezonu. Lech. No to mistrzostwo zdobyte przez Mariusza Rumaka, wracającego do Ekstraklasy po 6 latach, no naprawdę to byłoby coś. No Raków może najmniejsza historia, no ale z drugiej strony obroniony tytuł przez klub, który wcześniej nie zdobywał żadnych trofeów, to znaczy mistrzostwa nie zdobywał, który stracił taką swoją ikoniczną postać, czyli Marka Papszuna, który pół roku grał w fazie grupowej europejskich pucharów, no też byłoby to coś. Na pewno byłaby to duża historia. Legia zdobywająca mistrzostwo, no to po pierwsze musiałaby zagrać fantastyczną wiosnę w Ekstraklasie, po drugie byłby to dowód, że połączyła granie w pucharach z graniem w lidze, też trofeum, takie zwieńczenie polskiego etapu kariery Kosty Runiaicza, też wielka sprawa, no i Pogoń, wiadomo, pierwsze trofeum w historii, mistrzostwo z 6. miejsca, no każde z tych rozwiązań to jest jakaś wielka sprawa, żadna, którą można byłoby zbyć wzruszeniem ramion i to na pewno jest super. Ja tutaj też ucieknę od jednoznacznej odpowiedzi. Gdybym musiał, to bym wybierał między Lechem a Rakowem. To znaczy najsilniejsze kadry. Myślę, że największe jednak pole do poprawy w porównaniu do tego, co było jesienią, wspierając się znowu statystykami punktów oczekiwanych, trzeba powiedzieć, że Raków zajmuje w nich 4. miejsce, czyli dokładnie takie, jakie zajmuje w lidze. Grał mniej więcej na poziomie, na którym punktuje, natomiast Lech jest 10. z gry. Tu było też widać, że były podstawy po prostu, żeby zmienić trenera, że ten zespół nawet punktował trochę za dobrze w stosunku do tego, jak grał, a że nie grał w europejskich pucharach, no to nie było usprawiedliwienia dla czegoś takiego, więc zobaczymy, co będzie. Spodziewam się, że to będzie silniejszy Lech. Jednak mimo, że dopisałem o tym dzisiaj w tekście na Weszło, uważam, że zatrudnienie Mariusza Rumaka to jest fatalny sygnał wysłany dla rynku, pokazujący, że w Lechu nie interesują się za bardzo, co się dzieje na rynku wewnętrznym, że ważniejsze jest dla nich to jakieś takie mityczne i przereklamowane DNA Lecha Poznań. Natomiast i tak myślę, że trener Rumak będzie w stanie z tej kadry wydobyć trochę więcej niż wydobywał przez ostatnie miesiące John van den Brom. Więc czołówka zapowiada nam się super ciekawie i
Ja
trochę.
myślę, tylko jedną rzecz chciał do tego dodać, bo ty mówiłeś tutaj o szóstce. Ja w swojej wypowiedzi w ogóle nie odniosłem się do Pogoni i jak już mówiłem, że unikam jakichś twardych deklaracji, to chcę być jednak w jednej rzeczy konsekwentny, bo już chyba 2 programy temu powiedziałem, że z walki o Mistrzostwo Polski dla mnie wypisała się Pogoń Szczecin, więc utrzymuję tą deklarację twardą i dla mnie Pogoń Szczecin to oczywiście może zostać mistrzem Polski, będę się z tego tłumaczył, jeśli tak się stanie w czerwcu, ale na dzisiaj nie widzę jej, że ona mogłaby pierwsze miejsce zdobyć. Zwłaszcza, że tam ostatnio dość sporo się mówiło o jej wynikach finansowych i które wbrew pozorom okazały się całkiem fatalne, wręcz alarmujące. Dyrektor sportowy twardo mówi, że mogą być jakieś transfery z klubu. Nie sądzę, żeby tam doszło do jakichś wzmocnień. Także myślę, że takie problemy, które są, mogą wpłynąć na to, że tam raczej w Szczecinie nie doczekają się pierwszego trofeum w historii klubu.
Tak, też Pogoń podałem trochę na doczepkę, bo jest kandydatem do pucharów, myślę, że jak najbardziej, ale o tym, że straciła szansę na mistrzostwo, to też napisałem nie tak dawno w tekście na Weszło i też myślę, że oni akurat nie widzę tam powodów, żeby nagle mieli zagrać taką rundę, w której odrobią 11 punktów do Śląska i jeszcze po drodze wyprzedzą wszystkich, którzy są między nimi a Śląskiem. To jest dla mnie absolutnie nierealne. Przechodząc do środka tabeli, tutaj w ogóle trzeba powiedzieć, tak dla, żeby już trochę zacząć poprawiać opinię słuchaczy o nas. 11 drużyn na 18 przyporządkowaliśmy przed sezonem do właściwych kategorii. I tutaj trafienia mamy, jeśli chodzi o miejsca 7-12, jeśli chodzi o Górnik Zabrze, Radomiak i Widzew Łódź. Spodziewaliśmy, że to będą solidni średniacy. To byli solidni średniacy, chociaż były turbulencje w każdym z tych klubów, bo Radomiak i Widzew zmieniły jesienią trenera, a z kolei Górnik nie zmienił, natomiast na początku sezonu w pierwszych kolejkach był absolutnie najgorszą drużyną ligi. No, robił fatalne wrażenie, nie, liczyli wszyscy strzały celne, które w ogóle zdołał oddać Górnik w pierwszych kolejkach i patrząc na to, no to całkiem dobrze zakończyli rundę jesienną, bo są na 7. miejscu, czyli tak jak finiszowali poprzedni sezon w tych okolicach. No i tutaj nie ma jakichś większych zaskoczeń. Spodziewaliśmy się, że Radomiak może trochę bardziej ciążyć w górę, to znaczy inaczej, bądźmy sprawiedliwi. Ja się spodziewałem, u mnie był na 8. miejscu, u ciebie był na 10. W rzeczywistości jest na 9., czyli generalnie na to samo wychodzi, jest tam, gdzie miał być. W Widzewie ta zmiana trenera, też rozmawialiśmy już w ostatnim odcinku, że no nawet jak nam się wydawało przez moment, że może jest jakiś sygnał, że się coś zmieniło na lepsze, też raczej Widzew jest po prostu taką przeciętną drużyną. To znaczy poprzedni sezon miał bardzo nierówny, fantastyczna jesień, fatalna wiosna. Teraz przeplatał to wszystko w obrębie jednej jesieni. Czasem wyglądał świetnie, czasem wyglądał bardzo słabo. Alarmujące tylko myślę, że jeśli chodzi o drużynę Widzewa, jest to, że 9 z 19 meczów przegrał. To jest bardzo dużo porażek. Więcej ma tylko ŁKS. I no, nie spodziewalibyśmy się tego po zespole, który jest w miarę bezpiecznie w środku tabeli. Natomiast z miejsc 7-12 nie trafiliśmy. Piasta, Zagłębia i Stali Mielec. Piasta i Zagłębia spodziewaliśmy się wyżej w pierwszej szóstce. Stali Mielec spodziewaliśmy się niżej na dwóch ostatnich miejscach. Ja na ostatnim, ty na przedostatnim. Więc porozmawiajmy o tym tutaj. Czy to są typy, z których my się musimy wycofywać już, czy to są typy, w których musimy powiedzieć, to jest dopiero 19 kolejka, jeszcze mogą być trafione, bo też, no ja na przykład, jeśli chodzi o Piasta Gliwice, to chyba bym się chciał trzymać tego, że ja go wytypowałem na 5. miejscu i te dwa ostatnie mecze w tym roku, wygrane przez Piasta, gdzie trochę więcej szczęścia w końcu mieli, tak jak w tym meczu ze Stalą Mielec, gdzie byli lepsi, ale też, żeby bramki padły, to trzeba było rykoszetu, błędu bramkarza i to się wydarzyło i Piastowi tego brakowało wcześniej. I jak dla mnie właśnie nie musi się skończyć liga z pierwszą szóstką, którą dzisiaj widzimy, bo Piast jak najbardziej może dla mnie do tej pierwszej szóstki awansować i może się okazać, że wtedy ten typ sprzed sezonu był całkiem niezły, chociaż już wiemy, że dwóch dobrych rund to Piast nie rozegrał, że ta runda po prostu była rozczarowująca.
Jeśli chodzi o Piasta, to dużo będzie zależało też od tego, co się tam wydarzy na rynku transferowym, bo ja uważam, że Piast, który oczywiście z tych wszystkich ocen takich zasługiwał na więcej, że powinien więcej zdobyć punktów, potwierdzają to te statystyki, które cytujesz, powinien mieć tych punktów zdecydowanie więcej, a nie miał, był mistrzem remisów. No ale jeśli oni nie pozyskają naprawdę klasowego zawodnika to do ataku, to mogą mieć dalej pewne problemy, bo takie mecze właśnie jak ze Stalą Mielec w poniedziałek, no nie zawsze się będą jak gdyby powtarzać, że rzeczywiście mimo ogromnej przewagi tego Piasta jednak potrzeba było tego elementu szczęścia, żeby ta piłka do bramki wpadła. Oni tego szczęścia w paru innych meczach nie mieli, no ale na samo szczęście nie można liczyć. No, trzeba mieć jednak
No
kogoś
ale
w tym
oni mieli
polu.
mnóstwo pecha jednak.
Mieli
To nie
mnóstwo
jest...
pecha, oczywiście, no ale pech też się, no jeśli ktoś marnuje sytuację, to można mówić, że to jest pech, albo że nie potrafi tego robić. Też nie sprowadzajmy tylko to, że ktoś z 3 metrów podłuje do pustej bramki, to nie jest też objaw. Można to traktować jako pech albo brak umiejętności. Według mnie im brakuje wyraźnie takiego zawodnika, który po prostu ma zimną krew w polu karnym i potrafi być skuteczny. Czy to będzie Kamil Wilczek? Ja mam duże obawy. To jest zawodnik, który no, stracił rundę jesienną przez kontuzję, wróci teraz pewnie, no ale on już swoje lata ma. Myślę, że on nie będzie już lepszym piłkarzem. Także dużo będzie zależało od tego, gdyby oni naprawdę trafili zimą na jakiegoś fajnego napastnika skutecznego, który będzie im dawał, niech da kilka, osiem, siedem goli w rundzie wiosennej, to piąte, szóste miejsce jest według mnie całkiem realne. Natomiast no, jeśli się to nie zmieni, no to mogą być z tym ogromne problemy.
Tak, chociaż wiesz, tak naprawdę mówimy ogromne problemy. Oni mają jeden mecz rozegrany mniej z Puszczą Niepołomice u siebie. Do szóstego miejsca tracą 6 punktów. No, jeśli by ten mecz zaległy wygrali, mogą tracić 3 punkty do Pogoni po rundzie, w której generalnie rozczarowywali, nie mieli napastnika i tak dalej. Więc to też pokazuje, że wielkich różnic tutaj nie ma, że im się jednak tymi 2 zwycięstwami na koniec jesieni udało poprawić znacząco sytuację. Ja też miałem okazję trochę tam podpytać i podsłuchać, jakie są plany. To znaczy na pewno będą szukać napastnika, docelowo numer jeden, nie jakiegoś zmiennika Wilczka, tylko kogoś, kto będzie rzeczywiście numerem jeden w ataku, taką realną alternatywą dla Wilczka. Wilczek ma pół roku do końca kontraktu, odgraża się tam, że on w taki sposób, w jaki teraz jest, się nie pożegna, że jakby pożegna się znacznie lepiej, okej, okay, ale klub stara się szukać, to ma być profil typowej dziewiątki. Rzuciłem Aleksandrowi Wukowiczowi nazwisko Fabian Piasecki, on mówi, że no, sam Piasecki to marzenie, tak powiedział, ale to też było dla mnie ciekawe, bo Piasecki ma fatalną opinię wśród kibiców, zawsze jest takim, miesza się na nim psy, ale jakby trener ligowy innej drużyny mówi o nim, że no Piasecki to marzenie, ale profil Piaseckiego, ktoś taki, no to jak najbardziej będzie przez nich poszukiwany, więc zobaczymy. Na pewno chcą tutaj rozwiązać ten problem i to pilnie. Więc to jest jedna z drużyn. Ja się akurat po Piaście spodziewam, że pójdzie w górę. Znowu wracając do statystyk wspomnianych przez ciebie, drugie miejsce, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji i bronienie przed sytuacjami rywala, zajmują w ogóle, powiedzmy, że pierwsze zajmuje Pogoń Szczecin, jako zespół, który z gry miał tutaj jesienią najwięcej. No ale pytanie o Zagłębie Lubin, które w statystykach z gry zajmuje 8. miejsce, w tabeli zajmuje 8. miejsce. U ciebie był w przewidywaniach na 6., u mnie na 6., ale generalnie za dużo ciepłych słów mu nie poświęcaliśmy przez ostatnie pół roku. Z drugiej strony, no był też taki odcinek, w którym doszliśmy do wniosku, że jeśli Zagłębie, przepraszam, nazbierało tak grając 25 punktów, a drużyny Waldemara Fornalika wiosną zwykle wyglądają lepiej, no to trzeba się bać Zagłębia przed drugą częścią sezonu. Jak ty ich widzisz?
Ja nie wiem, czy trzeba się ich bać. Myślę, że będą pewnie trochę lepiej grali, ale też jakiegoś super jakościowego skoku się nie spodziewam po nich. To będzie taka drużyna, która jak złapie jakąś tam fazę, może wygrać nawet 3-4 mecze z rzędu, ale myślę, że na dłuższym dystansie to nie będzie drużyna, która będzie jakoś rewelacyjnie punktować. Nie zdziwiłbym się, gdyby podskoczyli trochę w górę tabeli, tak jak ja mówisz, że na 6. ich typowałem.
Tak.
No, może 6., 7., ale nie spodziewam się, że ta drużyna zaszturmuje, o może inaczej, że ta drużyna realnie włączy się w walkę o puchary. Zwłaszcza, że zobaczymy, jak to będzie z tymi pucharami, czy w tym roku, nie wiem, 4. miejsce będzie dawać miejsce pucharowe, czy nie. Nie
No
ma Legii.
Zanosi się, że tak, że będzie.
Zanosi
mimo
się,
wszystko.
że tak, z drugiej strony nie ma też Legii już w rywalizacji o Puchar Polski, więc tutaj też może być jakiś taka niewiadoma po prostu, ale generalnie myślę, że Zagłębie raczej o puchary nie powalczy.
Tak. No, to czwarte miejsce, oczywiście, że nie do końca nie wiadomo, ale jak popatrzymy na pary ćwierćfinałowe, no to Lech i Pogoń to są drużyny, które mają szansę skończyć w pierwszej trójce.
No ale
Piast i
jedna z nich odpadnie.
jedna z nich odpadnie, ale dalej patrzę, Piast i Raków, no to też są zespoły, które się mogą tam kręcić. Wisła Widzew to jest taka para, która gdyby ktoś z tej dwójki doszedł bardzo daleko, to mógłby naprawdę napędzić stracha wszystkim w Ekstraklasie, że czwarte miejsce nie da. No i Jagiellonia z Koroną, gdzie no tutaj jeśli Jagiellonia pójdzie dalej, no to czwarte miejsce będzie bardziej realne. Jeśli Korona by sprawiła niespodziankę, no to wtedy rzeczywiście, więc widoki na to są całkiem niezłe, no inne niż na przykład w Niemczech, gdzie w ósemce
Tak,
jest
tak.
chyba pięciu drugoligowców, więc tam można się nie nastawiać, że...
No ale można zakładać, że do następnej rundy przejdzie Jagiellonia, przejdzie Raków, no i Lech albo Pogoń, nie? Czyli zostanie trzy drużyny. Potem no, jakieś losowanie, no rzeczywiście, no tak myślę, że 70% szans jest w tej chwili, że czwarte miejsce powinno być, dać puchar na
Tak, ale ja
pewno.
też się nie spodziewam mimo wszystko, że czy Piast, czy Zagłębie tam zagrają. Czyli raczej jeśli pójdą w górę, to na piąte, szóste miejsce. Ale te typy, czyli przypasowanie ich do pucharów i okolic, myślę, że mogą jeszcze wejść na koniec sezonu. No a co ze Stalą Mielec? Czy już się musimy tłumaczyć, bo regularnie co roku ktoś z mediów typuje ich do spadku. Ja też już drugi rok z rzędu ich typuję do spadku. No i tutaj... No, wychodziłoby na to, że przestrzeliliśmy, bo są znacznie wyżej. Z drugiej strony, no ja cały czas takie mam poczucie, no 4 punkty przewagi nad Koroną Kielce, tyle samo rozegranych meczów. Nawet jeśli zagrają troszkę równiejszą rundę, równiejszy sezon bez takiej dysproporcji między rundami, że to nie jest tak, że ta lepsza część sezonu już za nimi, a wiosną będzie katastrofa, tylko będą grać na w miarę podobnym poziomie. No to jest zespół zagrożony. No dobra, myślę, że można powiedzieć, że z 18. miejscem to przeszarżowałem. Natomiast to, że oni będą zamieszani w walkę o utrzymanie, to jest cały czas jak dla mnie realne, jest zagrożenie. Znowu też zaglądając w punkty oczekiwane, no to z gry są na 17. miejscu, wyprzedzając tylko ŁKS. Też było trochę. Nie wiem, czy szczęścia. Można powiedzieć, że mieli świetnego bramkarza Kochalskiego, który wiele im punktów wybronił, że mieli Ilię Szkurina, który z marnych sytuacji strzelił sporo goli często. Ale mimo wszystko, no ja nie mam zupełnie poczucia, że ten zespół już teraz, można powiedzieć, wszystkich zaskoczył i pokazał, że nikt się absolutnie nie zna. No Stal jest dla mnie cały czas zagrożona spadkiem z ligi. Pytanie, czy dla ciebie też tak jest?
Ale jest, no bo co by nie mówić, no Korona ma jeszcze mecz zaległy z Rakowem u
Stal też,
siebie.
Stal z ŁKS-em, więc...
Stal ma z ŁKS-em, no więc no trochę będzie też od tego zależało. Przy czym no Stal zazwyczaj było tak, że miała ostatnio te jesienie zdecydowanie lepsze. Teraz myślę, że tak nie musi być. Choćby z tego powodu, że Stal osiągnęła jakąś taką stabilność finansową, co jest dla mnie też sporym zaskoczeniem, ale też ogromnym uznaniem dla działaczy, bo widziałem takie właśnie teraz komisja licencyjna zajmowała się badaniem finansów klubów i na podstawie wszystkich analiz finansowych wszystkich klubów ekstraklasy tylko trzy kluby według niej nie są zagrożone jakąś utratą płynności finansowej i w ogóle zagrożeniem funkcjonowania w przyszłym sezonie. I są to takie kluby jak Lech Poznań, Widzew Łódź i Stal Mielec, a pozostałe są realnie zagrożone. Znaczy jest taka prognoza, że mogą być realnie zagrożone, może być realnie zagrożone ich funkcjonowanie w przyszłym sezonie. Więc Stal do tej pory było tak, że jesienią trochę nadganiała, promowała napastników, których na wiosnę traciła. Nie potrafiła się na wiosnę odnaleźć w tych nowych realiach, traciła punkty i tak w zasadzie za każdym razem w tą walkę o utrzymanie była dłużej lub krócej zaangażowana. Teraz myślę, że zachowa stabilność, jeśli chodzi o skład. Myślę, że stać Stal na powtórzenie takiej rundy jak teraz, a to by oznaczało po prostu spokojne utrzymanie się, a nawet troszkę słabsza runda też chyba by dała jej utrzymanie. Przy czym też nie można zapominać, że Stal wpada w takie ciągi, to znaczy potrafi złapać formę, wygrać, złapać serię, ale też potrafi złapać serię w drugą stronę, czyli dość długo nie wygrywać. I takie właśnie sytuacje mogą być niebezpieczeństwem dla Stali, bo gdyby się taka, nie wiem, seria przytrafiła na początku właśnie niekorzystna, nieudana, to potem jak już się drużyna wciągnie w tą walkę o utrzymanie, to jest wtedy zdecydowanie trudniej. No, na pewno ja się tutaj musiał uderzyć w pierś, bo wydaje mi się, że no, nie doceniłem Stali. Wydawało mi się, że mogą być większe problemy. Natomiast uważam, że w stosunku do moich oczekiwań Stal spisywała się lepiej no, mówię, na pewno nie może być na 100% spokojna, natomiast no, mimo wszystko na dzisiaj to zagrożenie, jeśli chodzi o walkę o utrzymanie, z mojej strony jest zdecydowanie mniejsze i na pewno nie wytypowałbym na dzisiaj Stali jako drużyny, która spadnie z ekstraklasy.
Tak, ja w trakcie rundy sobie uświadomiłem, na czym mój błąd polegał. To znaczy, opierałem się w tamtej prognozie bardzo niekorzystnej dla Stali na wszystkich tych nowych zawodnikach, na tym przemiale niesamowitym, który tam nastąpił w lecie i nie podobały mi się te transfery Rafa Santos, Łukasz Wolsztyński, Bert Esseling, Marco Ejman. No nie wiem, Mateusz Stępień, Łukasz Gerstenstein jako młodzieżowcy. No, nie miałem jakiegoś super przekonania. Ilja Szkurin też mi się nie wydawał, no nie wiedziałem, że tak odpali. Kajmer Ilwoto. Poza Szkurinem, no trudno powiedzieć, że tutaj była jakaś wielka pomyłka. Myślałem, że Trąbka i Wołkowicz to mogą być dobre wzmocnienia. Trąbka był, Wołkowicz, no niekoniecznie, no ale był powiedzmy na pograniczu składu. Ale w trakcie rundy sobie pomyślałem, że ta drużyna po prostu ma kręgosłup i ona się na tym kręgosłupie trzyma sezon po sezonie, że nawet jeśli te transfery w ich przypadku czasem się okażą nietrafione, wystarczy jeden napastnik, który im odpala. Mają rękę do bramkarzy. Co roku bramkarz tam wygląda dobrze. Przed bramkarzem mają Matrasa, który raczej daje w miarę solidny poziom. Przed Matrasem mają Wlazłę, który jest solidnym ligowcem, takim naprawdę solidnym. Przed Wlazłą mają Domańskiego, czyli no jak na poziom drużyny właśnie z dolnej części tabeli, naprawdę dobrego rozgrywającego, takiego kreatywnego pomocnika, asystującego, strzelającego gole z dobrym, stałym fragmentem. No i teraz tak, trafiają ostatnio z napastnikami, więc mamy całą taką oś od bramkarza do napastnika solidną. Do tego dokładamy Gettingera, który też trzyma poziom i jest tam odwiecznym zawodnikiem. No i taki Koki Hinokio, który też jest na przykład jest w porządku. No i wychodzi nam, że pół drużyny to jest taki niezły poziom ekstraklasowy. I czasem widać mecze, w których oni sobie potrafią pograć fajnie między sobą i tak dalej. I oczywiście to, że nie trafili ze stoperami, że Ejman, Pajnowski, Esseling, to były naprawdę problemy tej drużyny, że młodzieżowcy nie byli najlepsi. No to wszystko może i prawda, ale tym kręgosłupem oni jednak byli w stanie utrzymać się nad kreską i no i daje im szansę, że się nad tą kreską utrzymają. To znaczy, dalej jest jakaś taka lampka ostrzegawcza, że mogą się zamieszać w walkę o utrzymanie, ale też bym dzisiaj nie powiedział, że ten typ się obroni i nie mówię nawet o 18. miejscu. To znaczy dzisiaj myślę, że Stal Mielec mimo wszystko nie spadnie. Schodzimy do kategorii najniższej. Tutaj cztery drużyny są zgodnie z naszymi przewidywaniami. Puszcza Niepołomice, Warta Poznań, Ruch Chorzów i ŁKS. Oczywiście różniły się pozycje, w których te zespoły stawialiśmy, to znaczy Puszcza u mnie była na 17, u ciebie na 18, czyli tutaj można powiedzieć, że jest powyżej oczekiwań naszych. Warta u ciebie była 16, u mnie 13, więc no, ty po ŁKS-ie się spodziewałeś znacznie więcej, bo dałeś go na 13 jako najlepszego z Beniaminków. Ruch, powiedzmy, że obaj mieliśmy go nad kreską, 14, 15 miejsce. No ale dobra, skupmy się na tym, że spodziewaliśmy się, że te zespoły będą nisko. Zaskoczeni jesteśmy obecnością Krakowi i Korony Kielce w tym gronie. Korona była u nas na 10. miejscu i 11. a Krakowia 9 i 8, więc myśleliśmy, że to będą jednak bardziej średniacy. Co, jak tutaj z tej szóstki dolnej, jak ty widzisz te zespoły, kogo już żegnamy z Ekstraklasą, kto ma jeszcze szansę, czy ktoś może z zespołów, które są wyżej dołączyć, albo ktoś wyskoczyć z tej szóstki może?
Dla mnie tak, no, na pewno troszkę, no, jak widać, więcej spodziewałem się po Ruchu i po ŁKS-ie. Zwłaszcza po ŁKS-ie myślałem, że ten klub jednak wyciągnął jakieś wnioski po poprzednim nieudanym sezonie w Ekstraklasie, gdzie to wyglądało po prostu bardzo podobnie, czyli efektowny awans w efektownym dość stylu i potem takie zderzenie się ze ścianą w Ekstraklasie i tutaj to zderzenie jest takie samo, tak samo bolesne, może nawet jeszcze bardziej bolesne niż wtedy. No ale no, jak widać, no, różnica między pierwszą a ekstraklasą jest dość spora i taki sposób gry, który przynosił efekty w pierwszej lidze w ekstraklasie, gdy się po prostu nie przebuduje mocno tej drużyny, gdy się nie dołoży tam kilku doświadczonych zawodników, znaczy może nie doświadczonych, ale klasowych, to się kończy tak jak w przypadku ŁKS-u i mimo wszystko w przypadku Ruchu, no bo te drużyny są dość na dość podobnym poziomie. No Ruch troszkę lepiej punktuje, ŁKS ma jeszcze mecz zaległy, czyli teoretycznie może być w takiej samej sytuacji jak Ruch Chorzów, no ale nawet same liczby o tym mówią. Ruch wygrał chyba tylko jeden mecz w całej rundzie, dużo remisował, ale nie potrafił wygrywać. ŁKS no, no też na razie 10 punktów, więc no to jest tak mizerny dorobek, że nie ma o czym mówić. Także myślę, że te dwa zespoły, no, to byłby cud, gdyby któryś z nich się utrzymał. Więc tak naprawdę według mnie zostaje walka o jedno miejsce. No i w tej chwili myślę, że o to jedno miejsce zaangażowane będą takie zespoły jak właśnie Korona, Warta Poznań, Korona, Krakowia i może jeszcze właśnie Stal Mielec.
No, a puszcza?
No i Puszcza oczywiście. No i
Aha.
oczywiście Puszcza, która no długo szła takim samym tropem jak pozostali Beniaminkowie, czyli kompletnie odstawała od reszty. Może przynajmniej punktowo, no ale tej finish, te 10 punktów w czterech ostatnich meczach sprawił, że jej sytuacja jest no przynajmniej niezła, bo są poza strefą spadkową, mają 20 punktów perspektywy na to, że wystarczy tylko w zasadzie powtórzyć to, co było jesienią, a znowu tą jesienią nie było jakieś wielkie cuda i utrzymanie będzie. No ale jeszcze też bym się tutaj nad tą Puszczą tak nie był do końca przekonany, że ona się obroni, bo to, że złapała tą dobry taki okres pod koniec, może to świadczyć o tym, że się nauczyła tej ekstraklasy, że to po prostu, że wie już czym tu się je tą ekstraklasę. Ma doświadczonego trenera, który bronił drużynę przed spadkiem w pierwszej lidze, więc wie też na czym polega walka o utrzymanie. No ale mimo wszystko tu jeszcze bym zalecał duży spokój, jeśli chodzi o, no, czy tonowałbym o takie bardzo optymistyczne nastroje odnośnie Puszczy. Natomiast no, jest pewien taki no, sygnał największy według mnie w tej chwili co do Warty, jeśli chodzi o niepokój, bo ja Wartę właśnie tak jako szukałem takiego nieoczywistego kandydata do spadku i właśnie ją wskazałem, chociaż to może nie był aż taki bardzo nieoczywisty, ale
Nie,
my się już przyzwyczailiśmy
jasne.
do tego, że ta Warta jest po prostu niedoceniana i że ona sobie zawsze poradzi. A o to chodzi, że nie zawsze się je musi poradzić, że jednak tu były i problemy, dość długo trwało kompletowanie kadry, potem gdy tą kadrę skompletowano, wydawało się, że ta drużyna już zaskoczy, potem okazało się, że jednak nie do końca zaskoczyła. No i tutaj myślę, że jest taki z tego grona największy, może być największy problem.
Tak, mówię, że to był nieoczywisty typ. No ja dawałem Wartę na 13. miejscu, czyli jednak wyżej. Raczej się nie pojawiała Warta jako zespół, który może być w ostatniej trójce. Raczej trener Dawid Szulczek dla wielu był taką gwarancją, że jednak tam nie będzie aż tak źle i ta Warta jest na tyle niewygodna, że punkty uzbiera. I ona oczywiście miała takie mecze w tej rundzie. To ona przede wszystkim przez granie u siebie, bardzo słabe punktowanie u siebie, jedna wygrana tylko z Górnikiem Zabrze na samym początku, jest tak nisko. Wyjazdy wyglądały znacznie lepiej. Ale to, tak, zgadzam się tutaj, że to był dobry typ, że to jest bardzo trudny sezon dla Warty, że zapowiada się, że Kajetan Szmyt, który też nie miał rewelacyjnej jesieni, ale jednak był liderem ofensywy, odejdzie. Z tego, co mówił trener Szulczek, to Tomasz Przykryl był ściągany już z myślą o tym, żeby go odbudować i żeby od zimy, gdy odejdzie Szmyt, był jego następcą. No nie mam przekonania, że to jest adekwatne zastąpienie Szmyta, więc widzę ten zespół przynajmniej jako taki, który będzie do końca walczył o utrzymanie i to już byłaby nowość, bo tak przyzwyczailiśmy się, że Warta jest niby mała, ale jak się spojrzy na te sezony, które ona rozegrała po awansie do Ekstraklasy, to było piąte miejsce jako Beniaminek, 11. miejsce w drugim sezonie. Tam była walka o utrzymanie niby jesienią, kiedy było bardzo źle, ale potem była na tyle dobra wiosna, że spokojnie się utrzymali. No 11. miejsce to jest środek tabeli mniej więcej. No i w zeszłym sezonie było 8. To nie był zespół ani razu, odkąd wrócili, który by do ostatniej kolejki musiał jakoś drżeć, bać się, że spadnie. Teraz myślę, że może się tak wydarzyć. Średnia punktów 1 na mecz. To jest mało. No tutaj jest jakąś nadzieją, że w trakcie wiosny wróci Adam Zrelak, że oni zaczną wyglądać lepiej, ale ich jak najbardziej mam na radarze. Pytanie, jak widzisz Krakowie? Bo z jednej strony spodziewałem się, że to będzie gorszy sezon niż poprzedni, bo był w lecie ten brak transferów, ta kadra naprawdę wąska. Z drugiej jedenastka mi się wydawała na tyle solidna, żeby to miejsce jakoś w środku tabeli wywalczyć. Nie wywalczyła, no ale jeszcze z trzeciej strony patrząc, no w tej rundzie było wiele meczów, kiedy Krakowia grała lepiej niż wskazywały na to punkty i no ta wygrana z Legią w ostatniej kolejce trochę jednak mam wrażenie sprawia, że pozycja Krakowi jest bardziej adekwatna do tego, co widzieliśmy na boisku, czyli 13. zespół ligi, a nie 16. Z punktów oczekiwanych to by wychodziło 12. miejsce. No, no generalnie to była rozczarowująca runda, ale znowu chyba nie był to aż tak słaby zespół, żeby być w najsłabszej trójce. No ale tam też musi być dobra zima, jeśli chodzi o transfery, poszerzenie kadry, bo inaczej to oni mogą być takim nieoczywistym spadkowiczem, który się co jakiś czas zdarza. Ostatnio nawet całkiem często.
Krakowi takie nastroje już przed tym meczem środowym, w którym pokonali Legię, tym zaległym meczem z drugiej kolejki, były takie dosyć minorowe. W zasadzie nie wiem, czy gdyby Krakowia tego meczu nie przegrała, czy dzisiaj nie mówilibyśmy o tym, że Jacek Zieliński nie jest już trenerem Krakowi i ktoś go zastąpi. Na pewno ten mecz uspokoił nastroje, tylko chodzi też o to, żeby nie uspokoił ich za bardzo, bo czasem takie mecze właśnie wygrane w ostatniej kolejce powodują to, że się traci czujność. Na przykład mieliśmy w ostatnim czasie takie choćby Wisła, która wygrała ostatni mecz z Adrianem Gulą z Brukbetem 3-0 i też wszyscy odetchnęli z ulgą, aha, dobra, to się utrzymamy. W tamtym roku był taki mecz Lechii
Lechia z
Gdańsk z
Górnikiem.
Górnikiem, tak, który tak w niesamowitych okolicznościach Lechia wygrała 2-1, chociaż to w samej końcówce te gole strzeliła i też chyba jakieś takie samo uspokojenie trochę przyszło, a wiosną okazało się, że te mecze, że te wyniki tylko przypudrowały problemy, które były. Ja myślę, że problemów w Krakowie jest dużo. No i ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że to będzie bardzo trudny sezon. Nie chciałem w tych prognozach może do końca swoich obaw jak gdyby uzewnętrznić, że jestem jakimś tam wielkim pesymistą i tak dalej, ale ja już od wiosny tak mówiłem, że jeśli Krakowia latem nie dokona jakichś porządnych transferów, to będzie miała trudny sezon i Krakowia latem nie dokonała najpierw żadnych transferów, potem doszło dwóch piłkarzy, takich, którzy Kamil Glik i Skowgard, którzy no, średnio się sprawdzili, jeśli nawet można mówić, że słowo średnio nie jest zbyt wielką pochwałą w ich przypadku. Przynajmniej do tej pory. Ten mecz ostatni z Legią, wywalczony, wyszarpany 2-0, też pokazał chociażby taką sytuację, jaki jest stan kadry, że trener Jacek Zieliński w takim meczu nie dokonał ani jednej zmiany. Był to chyba pierwszy mecz w tym sezonie, w którym trener nie dokonał żadnej zmiany, gdy teraz jeszcze dokonuje się 5 zmian. Więc te ławki odgrywają zdecydowanie większą rolę niż kiedyś. No a trener Zieliński po prostu sklecił 11 z tych, których mógł. Tam jacyś zawodnicy siedzieli na ławce, no ale jak on to mówił, że to byli zawodnicy po chorobach, którzy siedzieli tam dla towarzystwa po prostu, a nie z realną nadzieją na wejście na plac gry. Więc jeśli Krakowia będzie dalej i grała z ogniem i przystąpi na wiosnę z taką kadrą, jaką ma, to może też się skończyć rzeczywiście tragicznie, bo nie zapominajmy, że wypadł jeszcze podstawowy obrońca Jugas, który nie zagra raczej na wiosnę, bo dopiero w styczniu przejdzie operację i czeka go długa rehabilitacja zerwanych wszystkich ścięgnań w stawie skokowym. To jest poważna, bardzo poważna kontuzja. I tu po prostu są braki w każdej, dokładnie w każdej formacji. A z tego, co wiem, Krakowia planuje 3-4 transfery. Trener Jacek Zieliński mówił, że rozmawiał z dwoma jakimiś zawodnikami. Zobaczymy, jak to się uda, bo Krakowia potrafiła kogoś ściągnąć dobrego za granicy głównie, bo raczej takie transfery na polskim rynku to ostatnio nie miała jakichś specjalnie udanych. Nie miała jakichś złych, ale też jakichś takich super strzałów nie było. Makuch to różnie to można oceniać. Nie był to zły transfer, ale też nie
Przeciętny,
jakieś.
no.
No poza tym, no cóż tam można. No, generalnie raczej zawodnicy polscy, no Madejski wyciągnięty z motoru Lublin. No, dość ciekawy transfer. I chyba tyle, jeśli chodzi o jakiś polski rynek. Także spodziewam się, że to będą zawodnicy zagraniczni i to tacy zawodnicy, których po prostu polecają menadżerowie, bo Krakowia dopiero buduje jakiś dział scoutingu, więc to wszystko pewnie polega na tym, że się obserwuje w jakichś internetowych programach scoutingowych zawodników, no i patrzy się na to, co menadżerowie przyniosą na stół i położą. Także no, zobaczymy. No, na pewno czeka Krakowie jeszcze dość trudna wiosna. Myślę, że spokoju tam szybko nie będzie, jeśli chodzi o sytuację w tabeli.
Tak, ja jeszcze tylko mówiąc o tej dolnej szóstce, chciałbym wspomnieć, że spodziewam się mimo wszystko, patrząc na poziom gry, ale też na transfery, jakich dokonuje dyrektor sportowy co pół roku, że Korona się wykaraska jednak z sytuacji, w której jest. Będzie zimować pod kreską, to na pewno jest duże rozczarowanie, bo wydawało się, że trochę lepszą, to znaczy na pewno zagrali lepszą jesień niż przed rokiem jako Beniaminek, no ale też są zagrożeni. Natomiast i sama gra, i to jacy tam są już zawodnicy i kogo jeszcze myślę, że dołożą, no to Korony nie spodziewam się jednak na koniec sezonu w tej dolnej trójce, chociaż nie wiem, czy aż tak wysoko, jak typowałem przed sezonem, że 10. miejsce, no może być ciężko, no ale nie jest to zupełnie nierealne. I drugie, mam jeszcze jakiś cień nadziei mimo wszystko, jeśli chodzi o Ruch Chorzów. To znaczy, na pewno mnie rozczarowali. Spodziewałem się, że na tym entuzjazmie po kilku awansach z rzędu zajadą dalej. Ty tam przestrzegałeś, że nie wiadomo, jak oni zareagują, jak właśnie po takich latach euforii nagle przyjdzie trochę trudniejszy moment. No i brawo, bo rzeczywiście okazało się, że nie zareagowali dobrze. Ale mimo wszystko cały czas mam poczucie, że im aż tak wiele nie brakuje, żeby złapać jakąś taką serię jak Puszczenie Połomice i nagle wyskoczyć przynajmniej w okolice realnej walki o utrzymanie. No chociaż no, punktów mają naprawdę mało.
To jest to, co ty mówiłeś
Tak.
o Ruchu, że oni po prostu nie są takim zespołem, którym łatwo się wygrywa. Oni po prostu remisują, są blisko zwycięstw, Zawsze czegoś brakuje, żeby to wygrać, ale to tak czasami bardzo niewiele brakuje, więc jest nadzieja, że to niewiele się zmieni na to, że oni te zwycięstwa zaczną odnosić.
Tak, no patrząc na takie rzeczy, 8 porażek Ruchu na 19 spotkań, 8 porażek ma też Warta, Puszcza, Stal Mielec, Zagłębie Lubin. Widzew ma 9, więc to już pokazuje, że no oni pod tym względem rzeczywiście nie są zespołem, który jakoś łatwo pokonywać. No kłuje w oczy to po prostu to jedno zwycięstwo z ŁKS-em w drugiej kolejce, to jest ich największy problem. Jeśli chodzi o liczbę strzelanych goli, 22, no to jest więcej niż Korona, więcej niż Warta Poznań, tyle ile Cracovia, tyle ile Widzew, więcej niż Piast Gliwice. 34 stracone gole to jest dużo, bo tylko ŁKS ma więcej, Puszcza ma tyle samo. No, ale też w ostatnim czasie się poprawili. Zagłębie Lubin straciło 31, więc tu jest parę takich podstaw, żeby myśleć, że w którymś momencie gdzieś to może zaskoczyć, no ale to musi zaskoczyć już, to znaczy na samym początku rundy, bo inaczej będzie trudno. Z punktów oczekiwanych Ruch jest na 15 miejscu, czyli też trochę lepiej niż aktualnie. No i tak byśmy mieli podsumowane 18 drużyn. Natomiast poprosiłem cię też o indywidualne podsumowanie, tylko z pewnym ograniczeniem, bo obawiałem się, że w 11 kolej rundy, jeśli cię poproszę o to, no to zawsze się wybiera z 4-5 zespołów. I oczywiście to pewnie byłaby bardziej prawdziwa, najlepsza jedenastka rundy, gdybyśmy po prostu z czołowych zespołów pomieścili po 3 zawodników czy po 4. Ale żeby docenić szerzej właśnie wyróżniające się postaci w skali ligi, poprosiłem, żeby ta jedenastka składała się z zawodników 11 drużyn. To znaczy można wybrać tylko jednego piłkarza z danego klubu. Ustaliliśmy też, że staramy się zbudować takie jedenastki, które rzeczywiście realnie mogłyby wyjść na boisko, czyli nie ma tam 6 napastników i 2 obrońców. Nie, piłkarze też raczej grają na takich pozycjach, na których albo grają zwykle, albo przynajmniej zdarza im się grać. No i chciałbym, żebyśmy teraz na koniec naszego podsumowania przelecieli sobie przez te pozycja po pozycji, przez nasze jedenastki, kogo wyróżniamy. I zaczynając od bramkarzy, kogo wyróżniasz na tej pozycji?
Ja tutaj zdecydowałem się na bramkarza Widzewa Udziurawasa. Nie, żebym go uważał za najlepszego bramkarza po prostu ligi. Nie dlatego, że no po prostu też wpływ na to miały właśnie te zasady, które przyjęliśmy. Po prostu uważałem, że z Widzewa wybiorę jego. Może tak. Chociaż to jest bramkarz, który. No co by nie mówić, no swój poziom ma, prezentuje się bardzo dobrze, jest reprezentantem kraju, pojedzie na Euro, oczywiście nie jest pierwszym bramkarzem Słowacji, no ale jest w kadrze, może dostanie szansę. Teraz słyszałem, że jest zainteresowanie jego usługami klubu z MLS-u, więc jest to jakaś tam postać i zdecydowałem się na niego. Choć oczywiście, gdybym wybierał jedenastkę, tak, bez żadnych ograniczeń, to pewnie bym dokonał innego wyboru.
Ja pewnie też. Przekonują mnie te argumenty, ale u mnie w jedenastce nie ma nikogo z Widzewa. Myślę, że indywidualnie nikt na tyle się nie wyróżnił, żeby właśnie go dać do jedenastki. U mnie bramkarzem jest Daniel Bielica z Górnika Zabrze, który źle wszedł w sezon, miał taką spektakularną wpadkę w pierwszej kolejce z Radomiakiem, ale później bronił solidnie albo bardzo solidnie. Górnik stracił bardzo mało goli w sumie, jeśli się na to popatrzy. Jan Urban zawsze się kojarzył z taką ofensywną, radosną piłką i często tak bywało. W tej rundzie nie było wiele tej radosnej piłki, ale takich błędów pod własną bramką i traconych goli też niewiele. 21 w 19 spotkaniach. Dobry wynik. Bielica grał we wszystkich tych meczach i pomijając ten nieudany początek, to on się spisywał naprawdę dobrze. I dlatego zdecydowałem się go wyróżnić, właśnie biorąc też pod uwagę oczywiście zasady, które sam sobie narzuciłem. Teraz lecimy obronę. Prawa obrona u ciebie?
No, u mnie to jest Fran Tudor i tutaj tak miałem też spore wyrzuty, znaczy takie rozterki, bo Nie jest to klasyczny prawy obrońca, to jest bardziej wahadłowy, grał też jako prawy półstoper. No zresztą Graków gra trójką w obronie, ja przyjąłem taką, znaczy przyjąłem ustawienie czwórką w obronie, ale myślę, że Fran Tudor spokojnie na tej prawej obronie w ustawieniu czterech obrońców by mógł zagrać. Nie jest to takie całkiem z kosmosu. Chciałem wyróżnić kogoś z Rakowa, no trudno, żeby nie. Wydaje mi się, że to był, zwłaszcza w pierwszej fazie tego sezonu, lider tej drużyny, który po prostu był tam najlepszym piłkarzem po tym, jak kontuzji doznał Ivi Lopez i on ciągnął tą drużynę przez jakiś czas. Może końcówkę miał trochę słabszą, no ale jednak w perspektywie całej rundy trzymał poziom. Na pewno jedna z wyróżniających się postaci Rakowa ligi, więc jeśli miałem wybrać kogoś z Rakowa, to jego. No i też pasowało mi, no, żeby to było na tej pozycji.
U mnie Arkadiusz Pyrka z Piasta Gliwice. Z Piasta brałem pod uwagę tak naprawdę dwie osoby, czyli jego albo Ariela Mosura, ale z pozycji bardziej mi pasowało, żeby to był Pyrka. To była dobra, kolejna dobra runda w jego wykonaniu na tej pozycji i w obronie, i do przodu. Dawał sporo, mógł się podobać, więc u mnie taki wybór. Lewa obrona, tutaj chyba nie ma zaskoczeń, no ale powiedz, kto jest u ciebie?
No tak, no oczywiście Wdowik. Ja miałem generalnie takie, jak zacząłem układać tą jedenastkę, to wytypowałem trzy nazwiska, które muszą w niej być bezwzględnie. W ogóle nie byłoby sensu układać jedenastki według mnie bez tych trzech nazwisk i był jednym z nich właśnie Wdowik. No, liczby mówią same za siebie. Poza tym, już pomijając to, czy on dobrze grał, czy nie, ja uważam, że w każdej drużynie powinien być jeden zawodnik, który świetnie wykonuje stałe fragmenty gry, potrafi zdobyć bramkę z rzutu wolnego, potrafi z rzutu rożnego, potrafi dośrodkować. Dla mnie to jest rzecz podstawowa przy budowie kadry i dlatego nie miałem żadnych wątpliwości, że będzie tutaj Wdowik.
Tak, wszystko powiedziałeś, u mnie też jest Wdowik i to jest taki największy postęp też, jeśli chodzi o takie zaskoczenie indywidualne, to jestem nim bardzo zaskoczony, bo to nie jest postać w lidze, a przemiana, jaką przeszedł, była naprawdę niesamowita. Na środku obrony, no ja miałem problem, bo tak naprawdę wyróżniał się, moim zdaniem, wyróżniał się Aleks Petkow, to był zawodnik, którego można chwalić. Wyróżniał się Dieges, ale no tutaj właśnie przez ograniczenie z Wdowikiem, no to Dieges odpadał. A jeśli chodzi o pozostałe takie czołowe kluby, to tu nie było dla mnie takich klarownych kandydatów. Ani w Legii, ani w Rakowie przy tych wszystkich kontuzjach, ani w Pogoni nie widziałem kogoś takiego. Dla mnie, dlatego są zawodnicy z klubów nieoczywistych. Rafael Rossi z Radomiaka, jako taki trochę bezpieczny typ, bo on raczej po prostu trzyma poziom i zawsze się jakoś obroni jego pozycja w jedenastce. I Miłosz Trojak, który zagrał kolejną dobrą rundę w Koronie. Korona jest nisko, ale straciła, jeśli chodzi o stracone gole, jest w ścisłej czołówce ligi. Też tylko 21 straconych bramek. On też bardzo dobry w wyprowadzeniu. Niewiele błędów. W ogóle no, za sprawą Michała Probierza zaczął być przymierzany do reprezentacji. Nawet to przesada, ale to była dobra runda i z Korony był dla mnie jednym z raptem kilku kandydatów, żeby ich indywidualnie wyróżnić. Kto u ciebie?
No ja, jeśli chodzi o to, to też no, wybierałem takich zawodników, których niekoniecznie bym wybrał, ale chciałem kogoś z tych wyróżnić, po prostu wybrać z tych konkretnych klubów. No i dla mnie duet stoperów stworzą Janicki Mosur. Mosur to był wybór taki, że wiedziałem, że musi być ktoś z Piasta w obronie, bo po prostu Piast miał żelazną obronę w tej rundzie i to była naprawdę formacja tak trudna do sforsowania, że ktoś z tej formacji musiał być. Padło na Mosura. Myślę, że miał bardzo dobrą rundę. Jest to reprezentant młodzieżowy Polski, którym się interesują zagraniczne kluby. Jest to też według mnie zawodnik z jakąś tam perspektywą gry w przyszłości, nawet w reprezentacji Polski, więc wyróżniam jego. Wybór Janickiego może nieoczywisty, ale Górnik też naprawdę bardzo tracił mało bramek. Ty postawiłeś na Bielicę w bramce. też pewnie biorąc pod uwagę właśnie te liczby. Natomiast ja postawiłem na Inickiego, co jest pewnie jakimś zaskoczeniem, bo to piłkarz, który nie miał dobrej opinii w Polsce. Był w Lechii, w Lechu, nie sprawdził się, przygarnęła go Wisła, a też go potem pogoniła, poszedł do Podbeskidzia, spadł z tą drużyną z Ekstraklasy. Taki nawet się mówiło o nim, że to jest symbol takiego nieudacznika trochę, że gdzie pójdzie, to po prostu błędy robi. I przygarnął go Górnik też na zasadzie takiej, że za bardzo wtedy chyba w Zabrzu nie miano ani środków, ani pomysłu na lepszych piłkarzy. Był pod ręką, no to go wzięto. Według mnie on już wiosną całkiem fajnie zagrał, a teraz no, trzymał tą defensywę Górnika, która była naprawdę stabilną formacją. W przodu można mieć było zastrzeżenia. Wspominałeś, że na początku sezonu liczyliśmy mecze bez strzału, jakie Górnik oddawał na bramkę, natomiast z tyłu to wyglądało nieźle. Zresztą ty mi pokazywałeś statystyki takie, które naprawdę pokazują, że jeśli chodzi o interwencję w polu karnym, to Janicki był w ścisłej czołówce ligi, więc stawiam na niego. Miałem tutaj dwa dylematy, dwóch piłkarzy jeszcze brałem pod uwagę. Brałem jeszcze Krakczuna z Puszczy Niepołomice, który był według mnie no, dużym wzmocnieniem Beniaminka. Zdobył 6 bramek, głównie z rzutów karnych, no ale strzelał te gole i tu bardzo poważnie się nad nim zastanawiałem. I jeśli chodzi jeszcze Virgila Gice z Krakowi, który też miał ofensywnie dobry sezon, natomiast defensywie miał różne okresy, bo były takie momenty, że obrona Krakowi była totalnie rozregulowana. Były momenty takie, że grała super, a były takie, że po prostu traciła seryjnie bramki, więc postawiłem na Janickiego ze względu na to, że według mnie on zagrał bardzo równą rundę.
Tak, ja też brałem pod uwagę Gicę i też go odrzuciłem z tych samych powodów, dlatego Trojak właśnie jakby dla docenienia tego, że jednak mało goli tracili. Do tego tak, ja za wybór Janickiego szanuję, bo to jest taki zawodnik, o którym się przyjęło, że się nie mówi dobrze, bo jakby przykleiła się do niego jakaś łatka. On tak naprawdę już pod Beskidziu, z którym spadł, to się odbudował. Było widać, że po prostu przyszedł do dziurawej obrony porządny ligowy piłkarz i, no i po prostu nie wystarczyło, ale to nie była jego wina, że nie wystarczyło. Za chwilę, znaczy za parę lat pewnie będziemy o nim mówić i pisać jako o legendzie Ekstraklasy, bo no naprawdę jest na bardzo poważnym kursie, żeby pobić rekord Łukasza Surmy. To jeszcze kilka lat, jeszcze może się wiele wydarzyć, ale 340 spotkań w wieku 31 lat to jest wynik, którego nie miał jeszcze nikt w historii Ekstraklasy i no i jeśli po prostu to utrzyma, jeśli się utrzyma na poziomie Ekstraklasy, zdrowie dopisze, no to może być za chwilę rekordzistą, no ale zanim do tego dojdzie, no to jeszcze musimy poczekać, aż Janicki będzie miał trochę lepszą prasę. Środek pomocy, chodzi mi o takich, nie wiem, defensywnych, środkowych pomocników, nie wiem, jakie masz ustawienie, ja mam 4-2-3-1, więc mam dwóch defensywnych w miarę pomocników.
No ja mam takie bardziej ustawienie z jednym, dlatego też może o tym jednym powiem, defensywnym. To jest zawodnik Korony Kielce, Hofmeister, który po prostu mi się podobał. To jest taki właśnie typowy defensywny pomocnik. Podoba mi się jego zaangażowanie, waleczność. Oczywiście gdybym miał wybierać jedenastkę, to postawiłbym na Bartosza chyba Slisza z Legii, no ale z Legii mam kogoś innego, też w środku pola, więc zdecydowałem się na zawodnika Korony, który dla mnie był bardzo pozytywnym zaskoczeniem, jeśli chodzi o Koronę.
Tak, i to jest to, o czym mówiłem o tych transferach Pawła Golańskiego, że nagle przychodzi jakiś 22-latek z Izraela, z Ligi Izraelskiej, nie wiadomo czego się spodziewać, w trakcie już sezonu wskakuje do pierwszego składu, rozwiązuje największy problem, jaki ta drużyna miała, czyli właśnie z taką typową szóstką, bo tam już w przednim sezonie było szukanie i szukanie cały czas rozwiązania i też mi się Hofmeister bardzo podobał. U mnie jest dwójka Bartosz Slisz z Legii. No tutaj ubolewam o tyle, że z Legii przede wszystkim myślę, że Paweł Wszołek zasługiwał na wyróżnienie, ale na skrzydłach była większa konkurencja, więc wybrałem Slisza. Dobra, równa runda, wiele minut na różnych frontach i no i taki myślę, że stabilne potwierdzanie, że że poziom tego zawodnika się podnosi. Jeśli bym miał szukać kogoś w miarę gotowego do wyjazdu w ekstraklasie z Polaków, do wyjazdu do jakiejś silniejszej zagranicznej ligi, to Slisz byłby jednym z, albo może nawet najpoważniejszym kandydatem, którego bym dzisiaj wskazał. I obok nie.
Niewykluczone, że tak się stanie.
Tak
Też już
jest.
teraz.
Tak, a obok niego Gustaw Berggren z Rakowa. Myślę, że w skali całej rundy no chyba największe zaskoczenie, największy postęp w Rakowie. Zawodnik, który u Marka Papszuna grał mało, który był uznawany za niewypał transferowy, a który z tych środkowych pomocników naprawdę podobał mi się w większości spotkań, jakie Raków rozgrywał, więc wyróżniam akurat jego, no bo Raków no nie miał w tym sezonie takiej zupełnie wybijającej się postaci, więc można było szukać kilku różnych i każda z tych kandydatur wymagałaby jakiegoś wytłumaczenia, no ale Berggren był dla mnie jednym z lepszych środkowych pomocników.
No ja właśnie gdybym wybierał tak bez żadnych ograniczeń, to jak już mówiłem, że byłby Ślisz i właśnie też Berggren był. No ale postawiłem na Tudora. Natomiast drugim takim, może nie defensywnym, bo to nie jest do końca tak, ale myślę takim środkowym pomocnikiem, którego ja postawiłem, to jest Domański ze Stali Mielec, no, który po prostu chciałem kogoś z tego Mielca wyróżnić. Powinienem pewnie Szkurina, no ale tu miałem lepszego kandydata do ataku, więc padło na Domańskiego, który właśnie z tym wspomnianym Szkurinem stworzył taki naprawdę świetny duet, chyba najlepszy duet w Ekstraklasie, jeśli chodzi o taką zależność goli do asyst, przynajmniej na pewno tak było w pewnym
Tak,
momencie.
najlepszy.
Więc
Trzy gole, każdy z nich strzelił po trzech asystach tego drugiego, więc to jest.
No i jest to też taki piłkarz, którego kariera na pewno nie była usłana różami, to znaczy nie miał łatwej drogi do ekstraklasy, przebijał się, był może niedoceniany, no ale jak już wskoczył do tej ekstraklasy, to no, prezentuje coraz lepszy poziom i w zasadzie no, to jest jeden z filarów Stali Mielec, więc postawiłem na niego.
Tak, to jest taki hipsterski wybór na dziesiątce w Ekstraklasie, ale ja też go mam i bardzo lubię tego piłkarza. Po prostu myślę, że jest niedoceniany i bardzo fajnie by było. Lepszą ligą byłaby Ekstraklasa, gdyby w każdym klubie pokroju Stali Mielec grał w środku pomocy ktoś tak technicznie dobry i tak kreatywny jak Domański, więc na pewno też mam go w jedenastce, też go doceniam. No to w takim razie ty musisz mieć dwóch ofensywnych
Tak, no to
pomocników.
ja tutaj wybrałem Josue z Legii po prostu. No, może bardziej on błyszczał w Europie niż w lidze.
No,
No,
ale wybór Josue zawsze się obroni.
ale tak, ten wybór się obroni. On mimo wszystko no, zdobył 6 bramek, pewnie trochę skarnych, no ale strzelał te karne. Nie miał chyba w lidze żadnej asysty, co jak na piłkarza na pozycji numer 10 nie jest zbyt jak gdyby no, chwalebne, ale ja myślę, że jemu wiele asyst zabrali nieskuteczni koledzy. Poza tym no, jest to osobowość, no, jest to piłkarz, który według mnie no, zasługuje na to, żeby być w jedenastce, bo jest to jedną z gwiazd ligi. No.
Tak jest.
Także.
Skrzydła, moim zdaniem było trzech bardzo mocnych kandydatów na skrzydła, może czterech, ale ja rozważałem trzech. Christophera Weldę, Kamila Grosickiego i Pawła Wszołka. Wszołka ze względu na to, że wybrałem Slisza, nie mam w jedenastce, no i dlatego stawiam na Weldę i Grosickiego. Czwarty, o którym pewnie można by myśleć, to Marczuk, no ale wiadomo, Wdowik do tego stopnia się wybijał, że w ogóle go nie brałem pod uwagę.
No tutaj to akurat byliśmy zgodni, ja też postawiłem na Weldę i na Grosickiego i no trudno, nawet specjalnie nie ma sensu uzasadniać tego wyboru, bo i forma, i liczby zarówno jednego, jak i drugiego po prostu bronią ich i tu mówię, tylko Paweł Wszołek tak naprawdę mógł któremuś z nich zagrozić, ale myślę, że oni byli trochę lepsi w tym sensie, że Paweł Wszołek miał naprawdę takie fajne wejście w sezon, super wejście w sezon. poziom reprezentacyjny prezentował, potem chyba trochę zgasł. Miał taki słabszy okres, więc oczywiście Welde Grosicki też Grosicki miał taki nie najlepszy początek, no ale mimo wszystko, jak wspomniałem przy Wdowiku, że on musiał być w tej na starcie, to Grosik u mnie był drugim piłkarzem, który miał być bez względu na wszystko.
No i w ataku też pewnie miałeś takiego
Tak,
piłkarza, czyli
jest
Rick
ten trzeci.
Exposito. U mnie jedynie próbowałem, czy jakoś nie zmieszczę Pedro Henrique albo Ilisz Kurina, no ale z drugiej strony, no to po pierwsze trochę za dużo by tych napastników i podobnych było, po drugie klubami mi nie spasowało, więc u mnie jeden napastnik Exposito, no po prostu najlepszy piłkarz ekstraklasy w tej jesieni.
Oczywiście, to jest poza dyskusją. Enrique, owszem, 8 bramek chyba zdobytych, ale też mnóstwo zmarnowanych okazji. Pewnie trochę wracamy do tego, czy szczęście, czy pech, ale pobijał trochę tych słupków i poprzeczek, więc gdyby nie to, to byłby większym rywalem dla Exposito w walce o koronę króla strzelców, no ale no, na tym to polega, żeby trafiać do siatki, a nie w słupek czy w poprzeczkę.
Tak jest i myślę, że w ten sposób mamy całkiem obszernie podsumowane i drużynowo i indywidualnie to, co się wydarzyło od lipca w Ekstraklasie. Staraliśmy się na bieżąco opowiadać o naszych spostrzeżeniach ligowych. Teraz zebraliśmy to wszystko w taką ogólniejszą formę. Zobaczymy, co się będzie działo, ale myślę, że nie żegnamy się na jakoś bardzo długo, bo po świętach jeszcze planujemy w tym roku nagrać jeden odcinek. To prawdopodobnie będzie odcinek o Wiśle Kraków, taki podsumowujący i trochę wybiegający w przyszłość, więc nie rozstajemy się na zbyt długo, no ale na pewno życzymy spokojnych, wesołych świąt, a też chyba nie planujemy przerwy w nagraniach aż takiej, żeby czekać do lutego, więc będziemy raczej w styczniu patrzeć, co się dzieje w zimie, śledzić przygotowania, śledzić transfery, tak żebyśmy wszyscy i my, i wy razem z nami mogli być na bieżąco z naszą Ekstraklasą. Więc dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze podsumowanie. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz.
Ja również chciałem złożyć wszystkim życzenia wesołych świąt, no i też pewnie podziękować, bo powoli kończy się ten rok i pewnie jeszcze nagramy jeden podcast przed, no ale dziękujemy, że nas przez ten rok słuchaliście
Tak
i
jest.
naszych komentarzy ligowych. Jeszcze raz wesołych świąt i do usłyszenia.
Tak jest. Do usłyszenia. Ja się nazywam Michał Trela i słyszymy się w przyszłym tygodniu, już po świętach.